supermocne. Inspirujące historie o kobietach, wyborach, spełnianiu marzeń, realizacji i samorealizacji. Na rozmowy z wyjątkowymi kobietami zaprasza Anna Skoczek. Podcast Radia Poznań.
Dziś jest z nami, jest z Państwem pani profesor. Profesor Hanna Kuczka-Kręc z Wydziału Archeologii UAM w Poznaniu. Dobry wieczór, pani profesor.
Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
Pani profesor jest wybitnym archeologiem i to pani wpłynęła na, można powiedzieć, zmiany w podręcznikach o historii Polski. Co to było za odkrycie takie przełomowe? Co u nas zmieniło?
To odkrycie jest związane z obecnością na Grodzie Poznańskim, o którym już wiedziano, gdzie jest od czasów przedwojennych, rezydencji książęcej, która była czołową, główną siedzibą pierwszych piastowskich władców. To była rzecz trudna do zidentyfikowania, że tak powiem, w terenie, ponieważ od wczesnego średniowiecza, kiedy ten gród na Ostrowie Tumskim w Poznaniu był takim bardzo żywotnym ośrodkiem, bardzo wiele się zmieniło. Późniejszą zabudową zatarto ślady wcześniejszych tutaj akcji, zniwelowano wały grodu, zmieniono całą zabudowę, właściwie pozostał tylko budynek katedry poznańskiej. Później psauteria, ale to późniejsza rzecz, ale i kościół Najświętszej Marii Panny, ale to są średniowieczne już realizacje.
8 lat zajęło pani poszukiwanie tej historii.
8 lat mi zajęło badanie. Rzecz była bardzo żmudna i trudna w realizacji, dlatego że relikty tego pałacowego zespołu książęcego zostały nie dość, że rozebrane do tego stopnia, że częściowo nawet wybrano całkiem fundamenty tych budowli, to na domiar wszystkiego po prostu zniwelowano ten cały teren i wokół kościoła Najświętszej Marii Panny założono w średniowieczu cmentarz, który funkcjonował jeszcze w czasach nowożytnych. Kościół Marii Panny był otoczony murem i między murem a ścianami kościoła była gęsto, ten teren był gęsto wykorzystywany do chowania zmarłych, aż do czasów nowożytnych. Także my, prowadząc tutaj badania, odkryliśmy 9 poziomów trumien zawierających pozostałości, szczątki osób mieszkających w Poznaniu.
Pani wiedziała, że kopiąc warstwa po warstwie w końcu pani się dokopie do tej historii z początków państwa polskiego?
Miałam taką nadzieję, która wynikała z rozeznania skąpych bardzo, ale źródeł pisanych, które informowały o tym, że coś się działo in castro ostrow prope ubi nunc est pozenania. Zapis źródłowy XIII-wieczny. Była tylko dyskusja w środowisku naukowym w czasach krótkopowojennych, że ostrów to może być ostrów lednicki. Po prostu zapomniano o tym, że teren, gdzie jest dzisiaj katedra, to też jest ostrów, tyle że tumski. Tumski, bo Tum to inaczej katedra. A że prope ubi nunc est Poznania, przy którym dzisiaj jest Poznań, bo miasto było już osadzone po drugiej stronie Warty.
I to krótkie jedno zdanie stało się inspiracją do tego, żeby tam właśnie poszukiwać?
To zdanie niewątpliwie skierowało moją uwagę na kościół Najświętszej Marii Panny, ale muszę powiedzieć, że już wcześniejsi badacze tego terenu, mam tutaj na myśli profesora Witolda Hensla, który był takim też bardzo znaczącym czołowym badaczem wczesnego średniowiecza, już znaleziono jakieś takie ślady rozbiórki na północ od kościoła Najświętszej Marii Panny i Hensel przypuszczał, podejrzewał, że tu gdzieś w tym miejscu powinien być ten poznański gród. Proszę sobie wyobrazić, że miał niesłychanie cenne, trafne spostrzeżenia. I że do odkrycia reliktów tego założenia pałacowego zabrakło mu 10 centymetrów. A wynikało to z tego, że wówczas prowadzono badania terenowe w takich miejscach, które wymagały szczególnej pieczołowitości. No, trzeba było uważać na kościół Najświętszej Marii Panny, to zabytek wysokiej klasy, żeby go nie zniszczyć. W związku z tym prowadzono w ten sposób badania, że najpierw zakładano szeroki bardzo wykop, a jak się zagłębiano w ziemię, to takimi stopniami go zawężano.
10 centymetrów.
I on 10 centymetrów ominął pozostałości północnej ściany palacjum. Ja zawsze tak się podśmiechuję trochę, że po prostu on czekał na mnie. Nie jest to kwestia zadufania z mojej strony, tylko po prostu współczesne czasy dają inne możliwości zabezpieczenia terenu badań, a poza wszystkim wiedza poszła bardzo, że tak powiem, naprzód, mówiąc kolokwialnie. Bardzo wiele badań dotyczących wczesnego średniowiecza i tej wczesnej przedromańskiej architektury zostało poczynionych. To pozwoliło bardziej precyzyjnie również zakreślić badania, które podjął nasz Wydział Archeologii.
I to pani przeniosła pierwszą stolicę Polski z Gniezna do Poznania.
No, to jest właśnie zawsze taka rzecz, która czasami mnie irytuje, czasami bawi. Jestem często obiektem takich nie zawsze przyjemnych ataków ze strony miłośników Gniezna jako pierwszej stolicy Polski, którzy sobie nie uświadamiają, że czasy, o których mówimy, to nie są czasy jednej stolicy. Czasy jednej stolicy to są, to kiedy Kraków stał się stolicą, to musiało jeszcze ładnych parę wieków minąć. Państwo wczesnopiastowskie było zorganizowane na wzór monarchii karolińskich, które miały bardzo duży terytorialny zasięg, to był obszerny teren, i dla zarządzania takim terytorium władca musiał mieć cały szereg takich miejsc, w których się mógł zatrzymać i mógł z nich sprawować, prawda, sądy, rozsądzać jakieś spory, wydawać różnego rodzaju zarządzenia. Stąd w źródłach pisanych taki władca nazywany jest bardzo pięknie Rex Ambulans. Król, który wędruje, przemieszcza się z jednego ośrodka do drugiego. Miało to też podłoże ekonomiczne, muszę tutaj dodać, ponieważ władca zazwyczaj podróżował z dużą świtą. W związku z powyższym taka duża gromada ludzi, gdyby przebywała tylko w jednym miejscu, spowodowałaby jako gromada ludzi nie wytwarzających, ale za to chętnie konsumujących, spowodowałaby po prostu ogołocenie całej okolicy z pożywienia, na czym najbardziej ucierpieliby poddani. Mamy w źródłach pisanych karolińskich zresztą właśnie takie utyskiwania nawet, że oto władca po raz drugi tego samego roku przyjechał do tej samej siedziby.
I nikt się nie cieszył.
Prawda? I oni nie mają co jeść. Prawda? Nie wszystko można było uzupełnić polowaniem. Ta organizacja państwa wymuszała posiadanie kilku takich ośrodków, gdzie władca przebywał dla pełnienia swoich królewskich
czyli
funkcji.
Nie musimy się kłócić, Poznań, Gniezno.
Nie, żadną miarą. Gniezno było bardzo ważne. Gniezno było bardzo ważne ideologicznie. Zanim Mieszko zdecydował się na porzucenie wiary przodków i przyjęcie nowej chrześcijańskiej wiary, takim głównym ośrodkiem kultowym było właśnie Gniezno. W momencie, kiedy Mieszko zdecydował się na przyjęcie chrztu, nie mógł wprowadzić nowego Boga, którego przyjął, do miejsca, które było tym kultem pogańskim silnie naznaczone. Musiał znaleźć miejsce inne. I tym innym miejscem okazał się Poznań.
To wróćmy właśnie do Poznania i do odkrycia tego Palatium Mieszka I. Pamięta pani pierwszy taki artefakt, na który pani trafiła kopiąc?
To było tak. Założyliśmy kilka takich wykopów prowadzących pod mury dzisiejszej świątyni gotyckiej. Byliśmy tutaj bardzo ograniczeni możliwościami takich szerszych badań, żeby nie zaszkodzić tej budowli, która już była reperowana wcześniej. Wobec czego mogliśmy zakładać tylko takie wykopy na szerokość 1,5 metra, podchodząc pod mury tego kościoła. Najpierw natrafiliśmy na pozostałości cmentarza przykościelnego i nagle w pewnym momencie, jak zdjęliśmy jeden z pochówków, patrzę, oczom nie wierzę. Ukazała się warstwa kamieni tak zwanych płytowych, czyli łamanych w płytki, zbieranych po polach głazów narzutowych, i zorientowałam się, że to jest po prostu charakterystyczna forma architektury, wczesnej architektury przedromańskiej. Ja się tym okresem bardzo wcześnie już interesowałam. Miałam jakieś wyobrażenie, jak to powinno wyglądać, a poza tym znałam dobrze Ostrów Lednicki, gdzie ta charakterystyczna technika budowy tam właśnie, że tak powiem, była nad ziemią widoczna. Wobec czego nie miałam wątpliwości. Jak tylko zobaczyłam ten płytki właśnie na dobitkę jeszcze spajany gipsem, co było szczególną ciekawostką, ponieważ zazwyczaj w tym okresie stosowano wapno jako środek łączący poszczególne kamienia. Tu mamy gipsy. Gipsy były też na lednicy. Lednica jest wczesno-średniowieczna, związana z pierwszymi władcami. Więc to po prostu mnie zatkało dech w piersiach.
Tak? To był aż taki moment, że jakby piorun po prostu...
Tak, po prostu ja za nie mówiłam. Wpatrywałam się po prostu w to miejsce i odezwałam się do mojego serdecznego przyjaciela, niestety już świętej pamięci, Andrzejka Sikorskiego, który był mi wielką pomocą i wsparciem. Mówię: Andrzejku, my mamy palacjum. Po prostu, wie pani, to jest jak uderzenie pioruna po prostu. Chciałam tego. Poszukiwałam tego reliktu i jak to się stało, to po prostu to było tak piorunujące wrażenie, tak emocjonujące, prawda, że naprawdę, jak mówię, byłam w stanie wykrztusić parę zdań i zamilknąć. To po prostu była wielka radość, naprawdę. Bo w momencie, kiedy odkryliśmy ten fragment, to ja już wiedziałam, gdzie dalej prowadzić wykopy, jak poszukiwać dalszych części i jak odkryć całość tego założenia.
Supermocne. Słuchają państwo podcastu Radia Poznań.
Wracamy do rozmowy z profesor Hanną Kuczką-Chręc. Co dzisiaj możemy powiedzieć o tym pałacu Mieszka I? Co wiemy? Czego pani się dowiedziała?
Dowiedziałam się tego, że pałac była to budowla nieprzeznaczona do codziennego bytowania. Pałac książęcy był formą manifestacji władzy. Władca używał pomieszczeń pałacowych do przyjmowania przybywających tutaj dostojników, do sprawowania różnych uroczystych wydarzeń. Natomiast z pewnością znacznie milej było im mieszkać w budynkach drewnianych, które też na Ostrowie Tumskim były wznoszone i których ślady archeolodzy odkrywali, prawda, od czasu podjęcia badań w 1938 roku. Poza tym jeszcze do tego dochodzi pewna symbolika. Drewno jest surowcem, wiadomo, przyjemnym bardzo i dobrze się w takich budynkach drewnianych mieszka, ale ma tę wadę, że jest nietrwały. A budynek pałacowy musiał być czymś trwałym, więc musiał być zbudowany z takiego surowca, którego łatwo czas nie pokona. I właśnie kamień ma tę symbolikę zawartą w samej strukturze, która dawała pewność, że nie tak szybko, prawda, ulegnie on zmianom. Chyba, że chcemy ją przebudować. No ale to z takim czymś mieliśmy w Poznaniu też do czynienia. Z przebudową w późniejszych czasach tego pałacu książęcego, który był dwupoziomowy, miał parter i miał piętro, na dom wieżowy, jak my to nazywamy. Budynek pałacowy, ten Mieszka i Chrobrego, miał dwie kondygnacje. Kondygnacja dolna była przeznaczona do celów oficjalnych. Składały się na nią cztery pomieszczenia. Pierwsze z nich to było, jak ja to nazywam, antyszambrem, czyli taką niewielką salą wejściową.
A ile miał ten parter metrów?
102. Piętro też. Ten pierwsze pomieszczenie było właśnie taką kwadratową salą, do którego wpuszczano ludzi czekających na widzenie się z władcą. Z tej sali kwadratowej wchodziło się do tej dużej sali tronowej, jak mówię, 102 metry kwadratowe we wnętrzu. Posadzka była utwardzona kamieniami, na którym wylano warstwy gipsu i na pewno mieścił się tam jakieś wyniesienie, na które władca miał swój, powiedziałabym, władczy tron. Drewniany, może solidny, drewniany stolec, na którym zasiadał, przyjmując te delegacje. Goście, którzy w tej sali byli, to po prostu albo stali, albo dla co zacniejszych wnoszono ławy. Tam nie było sprzętów żadnych stałych. Z tej sali można było się dostać do dwóch pomieszczeń. Jedno było pomieszczeniem kwadratowym, w zarysie kwadratowym, które niewątpliwie było kancelarią książęcą. To było dla nas też ogromnie ciekawe odkrycie, jak udało się zidentyfikować funkcję tego pomieszczenia, ponieważ w jego wnętrzu odsłoniliśmy ciekawe dwa przedmioty. Jeden to był tłok pieczętny, wykonany z brązu, bardzo charakterystyczny dla średniowiecza. To był tłok, który był mocno wypracowany, ponieważ trudno było odczytać, jaki wizerunek zawierał. Ja tam długo się w niego wpatrywałam.
Czyli wiele pieczęci
przybił. Wiele pieczęci tam było używanych. I ja się mu bardzo wnikliwie przyglądałam i czasami miałam wrażenie, że widzę głowę władcy z profilu. Ale to może być ułuda. Druga rzecz, to taka bardzo ciekawa, to była taka pacyna gliny, która wyraźnie była rozerwana. Pierwotnie musiała otaczać jakiś przedmiot i surowa glina, która szczęśliwie po rozerwaniu wpadła do paleniska i się wypaliła. I dzięki temu mogliśmy się zorientować, że to była taka gliniana otoczka, którą władca zabezpieczał swoją pieczęć wtedy, kiedy go nie było w grodzie, żeby nikt nie poważył się sfałszować jego jakiś rozporządzeń. A na zewnątrz, żeby ktoś tego nie mógł bez wiedzy władcy naruszyć, znajdowały się odciski sygnetu, bardzo ciekawego, z wizerunkiem warującego psa. To był taki, nogi miał przednie do przodu wyrzucone, tylne do tyłu,
ale
ogon.
Sygnetu, czyli pierścienia.
Sygnetu, pierścienia, tak, pierścienia, którego forma wskazuje, że była to rzecz sprowadzona z Nadrenii. No i władca, jak mówię, opuszczając swój książęcy pałac, owijał glinianą pacyną tą swoją pieczęć, później ją sygnował swoją pieczęcią i chował do skrzyni. No a jak wracał, że tak powiem, z tej wyprawy i potrzebował tego przedmiotu, to po prostu rozrywał tę pacynę. I ona nam, jak mówię, szczęśliwie wpadła do ognia. I co było ciekawe, w miejscu jej rozerwania znaleźliśmy odcisk tkaniny, z czego wniosek, że ona była nie tylko otoczona, prawda, gliną i odciskami pierścienia władcy, ale jeszcze była zabezpieczona tkaniną, jakimś woreczkiem i skrzętnie gdzieś do jakiejś skrzyni schowana.
Czy można powiedzieć dzisiaj, czy pani może to powiedzieć z takim pełnym przekonaniem, że właśnie ta praca na Ostrowie Tumskim to jest spełnienie pani marzeń zawodowych?
Stanowczo. Proszę pani, ja w ogóle w najśmielszych snach, podchodząc do tych badań, nie oczekiwałam, że to będzie tak wspaniały obiekt. Oczywiście wiedziałam, czego szukam. To jest sprawa oczywista. Ja się zacząłem zasadziłam na to Palacjum Książęce. Ale jak te różne związane z Palacjum elementy architektury zaczęły nam z ziemi wychodzić, to po prostu dech w piersi mi zaparło. Bo proszę sobie wyobrazić, że oprócz tej architektury mamy tam do czynienia jeszcze z śladami malowideł. Kaplica pałacowa była niewątpliwie malowana. Barwniki są pochodzenia organicznego, ochra, węgle, prawda, jakieś tam obrysy postaci. Ale co ciekawe, na jednym fragmencie znaleźliśmy fragment barwnika błękitnego, który był pozyskiwany z lapis lazuli. A kopalni lapis lazuli to była Azja Środkowa. Więc jak można przypuszczać, ten kamień po prostu pozyskał chrobry w momencie napaści na Kijów, który był takim ważnym wówczas ośrodkiem i prawdopodobnie stamtąd sprowadził osoby, które mu udekorowały jego kaplicę i jego pałac. Z kolei wyposażenie tej kaplicy pałacowej jeszcze przyniosło odkrycia kostek mozaikowych, których ozdobiono partię ołtarzową. I tu na dwoje babka wróżyła, dlatego że i w Kijowie były mozaiki, i były w Italii. I teraz jest kwestia, skąd on tych mozaikarzy sprowadził. Ja myślę, że z Bizancjum. Tego typu zdobienia wnętrz kościelnych, ale też świeckich, jest charakterystyczna dla kultury bizantyjskiej, która wówczas promieniowała na całą ówczesną Europę. I użycie takiej dekoracji w kaplicy pałacowej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu świadczy o możliwościach i aspiracjach Bolesława Chrobrego.
O prestiżu ogromnym.
Tak. On chciał dorównać władcom ówczesnej Europy. Najważniejszy w Europie był oczywiście cesarz, ale w otoczeniu królów, którzy byli, prawda, władcami niższej rangi, podporządkowanymi cesarzowi. I nasz Chrobry też chciał należeć do tej rodziny królów, sprowadzając sobie właśnie tak wspaniałą dekorację swojej kaplicy pałacowej.
To będąc przy temacie królów i królowych, nazywana jest pani królową Piastów.
A, to tak.
Jak do tego doszło w ogóle, że zdecydowała się pani na wybór tej ścieżki życiowej, czyli na to, żeby zostać archeologiem?
Sprawa była w moim przypadku trywialnie prosta, że tak powiem. Moim ojcem był archeolog i antropolog w jednej osobie, Wojciech Koczka, z pochodzenia serbo-łużyczanin, który przed wojną brał udział w badaniach w Biskupinie i po wojnie, mówiąc krótko, uciekł z terenów NRD, gdzie nie chciano go dopuścić do żadnych awansów, bo ojciec się upierał stanowczo, żeby być Serbem, a nie dać się zniemczyć. I przyjechał do Wrocławia z moją mamą i moim najstarszym bratem. I badał najpierw Ostrów Tumski we Wrocławiu. Bardzo owocne to były badania wałów grodu na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu. I został zatrudniony na Uniwersytecie Poznańskim, jeszcze dojeżdżając do Wrocławia, więc tak trochę jedną nogą tu, drugą nogą, prawda, we Wrocławiu, ale po pewnym czasie przeniósł się jednak na stałe do Poznania.
I to on zaraził panią tą pasją do archeologii?
Proszę panie, oczywiście. Ojciec mój, jako sprawujący nadzór nad archeologią Wielkopolski i Pomorza, w czasie wakacji robił objazd stanowisk archeologicznych, które jako szef archeologii miał obowiązek przeprowadzać, konsultować badania, prawda, służyć radą, pomocą i tak dalej, między innymi na Ostrowie Lednickim, ale też w innych miejscach Wielkopolski, jak mówię, i Pomorza. Ponieważ był to okres wakacyjny, najczęściej zabierał ze sobą mamę oczywiście i mnie, i moich dwóch młodszych braci, którzy, prawda, jak zbliżaliśmy się do stanowiska archeologicznego, to głównie zajmowali się stawianiem, prawda, babek piaskowych z ziemi wykopów, bo byli mocno ode mnie młodsi. Natomiast ja wsadzałam nos we wszystkie wykopy i dopytywałam się, co to jest tego mojego ojca. Dręczyłam go pytaniami. A co to jest? A co to tamto? A to skorupa? A to kawałek garnka? To było dla mnie czymś oczywistym. Po prostu nasiąkłam tą archeologią od właśnie takich młodych lat.
Całe życie wiedziała pani, że będzie pani archeologiem?
Chciałam bardzo całe życie być archeologiem, ale po drodze mi się przytrafiła historia sztuki. A przytrafiła się dlatego, że w tych czasach uznano, że humanistów produkuje się na uniwersytetach za dużo. W związku z tym nabór nie będzie co roku, tylko co 2 lata w danej dyscyplinie. I w momencie, kiedy ja zrobiłam maturę, to archeologia akurat była w tej zamrażarce. Zdecydowałam się na stawianie na historię sztuki. To były poważne sprawy, proszę panie. Był egzamin pisemny, egzamin ustny z historii, z języka polskiego, z języka obcego. Więc to były bardzo poważne, że tak powiem, sprawdziany, czy się młody człowiek kwalifikuje w ogóle na studia. I jak mówię, zaczęłam studiować historię sztuki. Bardzo jestem z tego powodu zadowolona. Ogromnie. Ja myślę, że historia sztuki pozwoliła mi patrzeć na te archeologiczne znaleziska w sposób znacznie dociekliwszy. Jak ja odkryłam to palacjum, to widziałam bryłę od razu, ponieważ znałam architekturę przedromańską, architekturę romańską, polską i europejską, bo tego nas na historii sztuki pani profesor Kamzowa bardzo dobrze nauczyła. Bardzo sobie ten okres cenię. Mieliśmy znakomitych wykładowców, ale już zdecydowałam się nie robić magisterium z historii sztuki, bo musiałam się skupić na archeologii. Ja już wówczas byłam mężatką, pojawiła się jedna córka, później druga, wobec czego obowiązki domowe też mnie trochę ograniczały. Nie mogłam ciągnąć tych dwóch kierunków równolegle. Zdecydowałam się więc pozostać przy archeologii, która mnie zawsze szczególnie fascynowała.
Ale pozostając przy tym wyborze, zdradziła mi pani profesor, że tata wcale nie był zadowolony, że pani idzie w tym kierunku.
Proszę pani, w czasach, kiedy mój ojciec był studentem, to dziewczyn na studiach można było policzyć na palcach jednej ręki w całej Polsce.
Mówiło się, że to nie zawód dla kobiet,
to
tak?
To był zawód męski. Uważano bowiem, że archeolog musi umieć łopatą kopać, to jest wysiłek fizyczny, musi znajdować się w warunkach bytowych szczególnych, prawie jak na obozie przetrwania. Jak się na jakimś stanowisku prowadziło badania, na przykład pod namiotem i jedyne źródło wody to było jezioro, albo jakaś rzeczułka. To był zawód wymagający siły fizycznej, ale proszę pani, ja zawsze byłam dużą babą, silną kobietą. Mam takie jedno bardzo charakterystyczne zdjęcie, kiedy idziemy z całym moim rokiem na badania okolice Kórnika. Idzie na przodzie jeden mój kolega, drugi mój kolega, trzeci mój kolega, jedna koleżanka, druga koleżanka, a na końcu idzie Hania Koczka z łopatami.
Wszystkimi.
I ja niosła mu łopaty. A moi koledzy, prawda,
po prostu szli.
No może jeden czy drugi niósł jakąś łopatę. Koleżanki niosły, prawda, jakieś materiały do rysunków i tak dalej. Natomiast łopaty pod pachą niosłam ja. I bardzo dobrze.
Można powiedzieć, że ta historia i odkrycia, których pani dokonała, to jest pani supermoc?
Tak. Tak, proszę pani, ja chciałam tego odkrycia. Podejmując te badania na Ostrowie Tumskim, przezwyciężając różne trudności w dostępie do terenu, bardzo, bardzo chciałam te badania tam przeprowadzić i znaleźć tą siedzibę książęcą. Miałam jakieś wewnętrzne przekonanie, że to się musi powieść.
Pani profesor, ale czy ktoś na przykład negował to pani przekonanie? Jak była pani taka przekonana o tym, że to musi być tam? Znalazły się takie osoby, które mówiły, nie, to tam nie.
No miałam takie sceptyczne odgłosy, ale ja się tym nie przejmowałam. Nie, zupełnie dochodziły mnie takie tam, prawda, różne przytyki. Człowiek czasami musi po prostu spuścić zasłonę milczenia. Myślę, że to czasami jest taka niczym nieusprawiedliwiona, nie zawsze koleżeńska, bo nie twierdzę, że koledzy archeolodzy to mi takie rzeczy czynili, ale zawsze trochę takiej zazdrości jest, prawda? Ja na to nie zwracam uwagi.
Na koniec jeszcze taka rada dla wszystkich kobiet, które chciałyby zrobić coś szalonego w swoim życiu. Czym się kierować?
Kierować się swoją wolą i uporem.
A jest pani uparta?
Jestem.
A to właśnie dzięki temu jest pani dzisiaj zapisana na kartach historii Polski.
Nic by to nie znaczyło, gdyby nie Chrobry. Gdyby nie Mieszko i Chrobry, to im zawdzięczamy fundamenty tego państwa, im zawdzięczamy rolę szczególną Grodę Poznańskiego i ja zawdzięczam im swoją karierę zawodową.
Super mocna. Profesor Hanna Kuczka-Kręc, bardzo dziękuję. Dziękuję za udział w programie. No i życzymy państwu też i pani spokojnego wieczoru.
Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję za zaproszenie mnie do tego programu.
Super mocne. Jeśli podobał się państwu ten odcinek podcastu, zachęcamy do obserwowania naszego kanału, dodania odcinka do swojej listy lub pozostawienia komentarza. Zapraszamy też do słuchania programów Radia Poznań i na stronę www.radiopoznan.fm.